Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest Juliusz Gałkowski. Dzień dobry Juliuszu. Znany już dobrze z ery przedkoronawirusowej w naszym konwersatorium z Juliuszem Gałkowskim z Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. Zaczęliśmy właśnie w tamtej już odległej erze nasze przechadzki po miastach polskiej kultury, albo na przykład właściwie po kulturze polskich miast i wtedy ta inauguracja nastąpiła w Wilnie. Właściwie pod koniec tej rozmowy obiecaliśmy sobie, że którymś razem zawędrujemy do Grodna i można powiedzieć, że szybciej to następuje, bo jest tym drugim odcinkiem w naszych przechadzkach konwersatoryjnych. Dzisiaj właśnie o Grodnie, o mieście, które z jednej strony ciągle przewija się także przez historię wspomnienia wielu polskich rodzin, przez rozmaite, czasami dramatyczne także historie z września 1939 roku. Bardzo często ta nazwa do dzisiaj jakoś gdzieś tam do nas w ten sposób wraca, ale dość rzadko już, jeśli ktoś się tym nie interesuje, świeci tym całym swoim, tymi wszystkimi swoimi barwami historii w jakimś sensie, można powiedzieć, że jest trochę też i w takim schemacie naszych wyobrażeń przykryte innymi fantazmatami, tak? Trzeba powiedzieć, trochę tak jak Grodno w cieniu Wilna, trochę tak jak, nie wiem, Płock w cieniu Warszawy albo Sandomierz w cieniu Krakowa. Kto wie, ten wie, kto kocha, to kocha, ale gdzieś tam się zwykle to ze sobą zlewa. Dzisiaj, gdy Grodno jest także na mapie pod względem politycznym, no już miastem nie zlewającym się z Litwą czy Polską, jest miastem w granicach Białorusi, jest miastem więc już w innym państwie, to trochę może łatwiej nam jest również patrzeć na nie z osobna, jako miasto, które ma swoją własną historię, swoje własne ciekawe zaułki, również jeśli chodzi o jego kulturę. Niemniej, jeśli chcielibyśmy zadać zwyczajowe pytanie, kiedy ta historia się zaczyna i kiedy gdzieś tam dzisiaj idąc ulicami Grodna szukamy tego, co w niej jakąś starszą warstwę stanowi, no to byśmy powiedzieli Litwa.
Tak, Litwa, chociaż to jest, trzeba pamiętać o tym, że Grodno to jest Ruś.
Czarna.
Właśnie, chociaż tutaj Pawle mnie ubiegłeś, bo chciałem powiedzieć, że chociaż leży teraz w terenach Białej Rusi, to jest to Ruś Czarna. I ma swój jeden zabytek z tamtych czasów. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek będzie w Grodnie, albo jeżeli był, a pominął, to trzeba koniecznie zobaczyć maluteńki budynek, no może nie taki maluteńki, ale w skali innych świątyń niewielki, czyli cerkiew Borysa i Gleba z XII wieku. Jest to jedyny zabytek, który mówi o kulturze Rusi na Białorusi. To jest bardzo ciekawe. I to jest zabytek jeszcze sprzed najazdu tatarskiego. Mało kto z nas uświadamia sobie, że chociaż Tatarzy, którzy w XIII wieku strasznie zniszczyli Polskę, to jednak jej nie zniszczyli do końca. Natomiast księstwa, państwa ruskie, cywilizacja ruska zostały przez Tatarów na tyle właściwie wypalone do gołej ziemi, że znalazło się tam miejsce właśnie na kolejną potęgę, która szła z północy. I tą potęgą z północy była Litwa. Więc jeżeli mówimy o początkach Grodna, no to oczywiście trzeba powiedzieć o książętach ruskich, książętach grodzieńskich, czarnoruskich, ale chwilę później już to, co się zaczyna, to jest Litwa i oczywiście Witold. Bo jeżeli ktoś z Państwa w ogóle bywa na Białorusi, zwiedza muzea historyczne białoruskie, no to wie, że największym bohaterem narodowym Białorusi z czasów średniowiecza jest Witold, ten stryjeczny brat, zdradziecki i dosyć fałszywy człowiek, aczkolwiek jednak zasłużony, zwłaszcza na obrazie Matejki, bo stanowi tam centralną postać.
Mówiłeś o cerkwi i zawahałeś się, czy ona jest duża, czy nieduża. No ona jest trochę też nieduża, dlatego że doznała
uszczerbku,
tak, w XIX wieku bodaj, tak się jednak osunęły te
tak, znaczy, to tam części. Dokładnie, dokładnie to jest w połowie XIX wieku. Ja myślę, że zanim przejdziemy do historii i do Litwinów, trzeba powiedzieć sobie bardzo ważną rzecz. Grodno to jest miasto nad Niemnem. i Niemen Grodno, to jest właśnie to. W naszej, teraz takie modne słowo, jest imaginarium naszym narodowym, Niemen się kojarzy z Wilnem, co jest błędem, bo przecież tak. Przez Wilen no, nie płynie Niemen, płynie Wilejka. Niemen jest ileś tam kilometrów przed, znaczy z naszego punktu widzenia. Natomiast Niemen to jest rzeka, która płynie przez, uwaga, uwaga, właściwie środek Grodna, bo był lewobrzeżne i prawobrzeżne. I znowu, taka ciekawostka historyczna, mało kto wie, ale granica polsko-sowiecka w 1945 roku o mały włos właśnie nie biegła Niemnem. Ponieważ te tereny pomiędzy Grodnem a granicą polską, no właściwie wszyscy uważali, że one w jakiś sposób są polskie. Tam Polacy stanowili większość jakoś tak cywilizacyjnie. No natomiast niewątpliwie Związek Radziecki nie był w najmniejszym stopniu zainteresowany oddaniem Grodna. No i wtedy wyznaczono taką trochę inną granicę, prawda? Właściwie nie bardzo taką, nie przypiął, nie wypiął, nienaturalną, bo ani etnicznie nienaturalną, ani geograficznie, ale obwód grodzieński, Grodzieńszczyzna została na terenie Białorusi i w tej chwili cały czas tam jest. Co ważne, trzeba pamiętać, że Grodzieńszczyzna to jest jednak teren, w którym ogromna liczba Polaków mieszka, naszych rodaków. No słyszymy, zwłaszcza teraz, nagle sobie przypomnieliśmy o nich od czasu wydarzeń politycznych gorących u naszych wschodnich sąsiadów, więc już tak tylko dla porządku powiem, że mieszka na terenie Grodna tych Polaków na pewno ponad 80 tysięcy. Niektórzy mówią, że znacznie więcej, bo wcale nie wszyscy się w tym spisie przyznawali do polskości, bo tam jest to kwestia rodzin łączonych, no więc no, dziecko pochodzenia na przykład ojca Polaka, matki miejscowej czy rosyjskiej, najczęściej się przyznaje do narodowości matki. No dosyć to jest skomplikowane. No i nie ma co ukrywać. No, Polacy w Grodnie i w Grodzieńszczyźnie stanowią około 25% mieszkańców. Jest to silna, zwarta grupa narodowa.
To jest taka koncentracja porównywalna z tą wileńską.
Tak, prawda? Jest. No w ogóle zasadniczo można by powiedzieć, że ziemia wileńska, grodzieńska, Dneburg na Łotwie, Brasław na północnej Białorusi, to jest taki jeden obszar właśnie, w którym Polacy stanowili i stanowią znaczącą grupę narodową, no natomiast są tam po drugiej stronie. Są to wspaniali, ja mając z nimi do czynienia zawodowo, chcę dać wyraz świadectwu ogromnego zaangażowania, to nie tylko na Litwie, ale właśnie o tych Polakach na Grodzieńszczyźnie, zresztą nie tylko, no bo jeszcze mamy przecież i Brześć, mamy i tereny bardziej na północ, oszmiańskie. Wspaniali ludzie, wspaniali Polacy, bardzo tacy zaangażowani obywatele również.
Zaczęliśmy mówić o tych dziejach już nie najstarszych, ale starszych. Gdybyśmy się znaleźli w Grodnie, pewnie kiedyś zaczniemy znowu jeździć w różne strony, to pewnie to nie jest daleka przecież podróż. Gdybyśmy się tam znaleźli, to ten litewski ciąg dziejów, gdzie byśmy uchwycili?
Zacznijmy od miejsca, którego nie ma, czyli Fary Witoldowej, która, uwaga, w 1961, drugim roku, nie pamiętam, ale została wysadzona w powietrze. To był magazyn z bardzo złym stanem technicznym, no więc wysadzona, ale przy okazji rzeczywiście najważniejsze takie miejsce. Natomiast jeżeli chcemy mówić o litewskim Grodnie, no to oczywiście zamek. Uwaga, stary zamek, bo Grodno, bardzo ciekawa rzecz, ma dwa zamki. Stary zamek i nowy zamek. I zacznijmy od tego starego zamku. Niektórzy mówią, że to jest jeszcze właśnie z czasów ruskich, ale na pewno Witold wybudował tam twierdzę drewnoziemnianą, ale na tyle potężną, że przeżyła ona właściwie 7 czy 8 oblężeń krzyżackich, czyli największej potęgi nowoczesnej armii. Zdobył Grodno dopiero Konrad Wallenrod, prawda? Czyli ten notabene bardzo paskudny człowiek, który dał miano największemu naszemu bohaterowi literatury romantycznej. Nie wiadomo dlaczego. Ale też oblegał Grodno dwukrotnie nasz król Jagiełło w czasach, kiedy Witold...
Z Witoldem, tak.
Tak jest. Ale też w Grodnie właśnie się pojednali. To też jest ciekawe. I właściwie w tym momencie w Grodnie Witold osiadł. On nie był zainteresowany Wilnem, nie był zainteresowany Żmudzią. To mu się dobrze żyło. Było to już wielkie, bogate miasto na takim wzgórzu, nad, właśnie rozciągniętym nad Wilnem. A Niemnem, Niemen, no to przecież, proszę państwa, trasa handlowa, która ciągnęła się od Bałtyku właściwie po Ruś Kijowską. I to było miasto bardzo, bardzo bogate i bardzo wartościowe. Jeżeli chodzi jeszcze o zamek, to też trzeba pamiętać, że w zamku tym był to ukochany zamek późnych Jagiellonów. Mało kto wie, ja sam kiedy to odkryłem ponownie, być może pamiętałem wcześniej, może zapomniałem, ale ponownie odkryłem, święty Kazimierz. Przecież właśnie w Grodnie umarł.
Tak,
właśnie. Tak. On tam mieszkał. Król Kazimierz Jagiellończyk, prawda, młodszy syn Jagiełły, ukochał Grodno. Mhm. To w Grodnie tutaj stawiał się polskim panom, mówiąc, że nie chce polskiej korony, bo jemu to bardzo dobrze i tutaj przyjął.
Podobnie Aleksander.
Tak jest, prawda? Aleksander. Jan Olbracht też, czyli Grodno, nie Wilno, tylko właśnie Grodno było miastem Jagiellonów. Problem polega na tym, że ponieważ Grodno było bogate, to właściwie z czasów jagiellońskich nie zachowało się prawie nic. Ponieważ w czasach swojej szczytów, swojej świetności, czy w XVI-XVII wieku, Grodno się rozbudowało i najwspanialsze zabytki pochodzą z tamtego czasu. Ale trzeba też pamiętać, że Grodno, okres ten średniowieczny, kończy drugi król obieralny, czyli Stefan Batory, który wyniósł Grodno do absolutnych szczytów potęgi.
To jest już ten moment, w którym powoli przechodzimy do Grodna jako miasta Rzeczypospolitej, jako miasta, które manifestuje w sobie ten niezwykły cud spotkania cywilizacji zachodniej i wschodu i pewnych związanych z tym niezwykłych promieniowań, także kultury miejscowej, kultury polskiej, kultury katolickiej, tak trzeba również powiedzieć. I na ten teren szeroki przestwór wpłyniemy w drugiej części naszej rozmowy.